podcast Radia Gdańsk.
Świat się zmienia.
Iwona Adamska, dzień dobry. Witam też panią Oliwię Chojnacką, specjalistkę NAS, czyli Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Dzień dobry, pani Oliwio.
Dzień dobry.
Będziemy dzisiaj rozmawiać o raporcie, którego pani jest współautorką, a raport zatytułowany jest Aplikacje mobilne, czy nasze dzieci są bezpieczne? Ale najpierw kilka słów o inicjatywie, która ma już swoje lata, bo w Polsce ten dzień obchodzony jest od 2005 roku, a w Europie rok wcześniej, czyli Dzień Bezpiecznego Internetu. Może trochę więcej o inicjatywie. Skądinąd słusznej, bo to, co dzieje się w sieci, czasami rzeczywiście przeraża.
Dzień Bezpiecznego Internetu, bo jest to inicjatywa Komisji Europejskiej. Na początku był świętowany głównie w Europie. Później się inicjatywa rozlała na cały świat, więc myślę, że jeżeli cały świat może z tego korzystać, z tego wydarzenia, to oczywiście jest to jak najbardziej na plus, bo uczymy się o zagrożeniach i oczywiście możemy też podnosić swój poziom wiedzy w tym temacie. Jeśli też chodzi o organizację tego wydarzenia w Polsce, to organizatorem jest Polskie Centrum Programu Safer Internet, którego skład wchodzi, tak jak pani wspomniała, już NASK, czyli Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.
Dobrze, a co ma wynikać z takiego dnia? Jeden dzień nam, mówiąc kolokwialnie, nie załatwi sprawy wszystkich zagrożeń, które czyhają przede wszystkim na dzieci i młodzież w sieci. Czy to są spotkania właśnie z naukowcami, spotkania z ludźmi, którzy pokazują, w jaki sposób bezpiecznie korzystać z tego internetu? Czy to są jakieś prelekcje dla rodziców, którzy często, jak wynika też z państwa raportu, nie do końca zdają sobie sprawę, co te dzieci w sieci robią i jakich aplikacji używają i czy te aplikacje na pewno są bezpieczne?
Tak generalnie mówiąc, to chodzi o to, żeby propagować działania wpływające na tworzenie bezpieczniejszego internetu i też polegające na dbaniu o tym, żeby uświadamiać, jak ten bezpieczny dostęp dzieci i młodzieży do internetu zapewnić. Głównie są to spotkania z rodzicami, ale są to również też inicjatywy organizowane w szkołach i w różnych placówkach edukacyjnych, podejmowane przez osoby dorosłe, ale te, które mają na celu rozmowę z dziećmi, z młodzieżą i porozmawianie z nimi na temat tego, jak być bezpiecznym, albo też, żeby te dzieci, ta młodzież dzieliła się również swoimi doświadczeniami, żebyśmy my też się uczyli od nich, jakie oni mają problemy, bo oczywiście też oni, ich perspektywa jest oczywiście najważniejsza, bo to oni się głównie stykają z tymi zagrożeniami i niebezpieczeństwami. A jeśli chodzi o spotkania, no to ogólnie to jest to szeroki wachlarz ekspertów z różnych dziedzin związanych z zagrożeniami online. Są to psycholodzy lub też chociażby eksperci NASK, tak jak to co roku ma miejsce.
Pani się również włącza, tak? W taki dzień, w takie warsztaty, prelekcje, spotkania?
Tak, oczywiście. Może nie co roku, ale oczywiście ktoś z nas zawsze jest tam obecny, ponieważ no, jesteśmy instytutem badawczym i jak najbardziej jest nam bliskie bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie, więc jesteśmy stałym gościem.
Ten państwa najnowszy raport, którego pani jest współautorką, ja przypomnę, że zatytułowane jest Aplikacje mobilne, czy nasze dzieci są bezpieczne, wpisuje się w ten Dzień Bezpiecznego Internetu. Żyjemy w czasach, kiedy aplikacja służy nam właściwie codziennie. Aplikacje, to jest nasza rzeczywistość. Czy więcej jest z tego powodu jakichś zagrożeń? Właściwie jak funkcjonują aplikacje w naszym życiu?
No to jak już pani wspomniała, aplikacje właściwie używamy już do wszystkiego i my dorośli, i młodsze osoby, młodzi użytkownicy internetu. Właściwie nasze całe codzienne życie, czy gdzieś dojechać, czy jeśli chodzi o kontakt ze znajomymi, również opiera się na użytkowaniu aplikacji. Dlatego też zdecydowaliśmy się na popełnienie tego raportu i badania całego. Czy aplikacje są niebezpieczne? To znaczy myślę, że ogólnie nie są, nie demonizowałabym samych aplikacji. Chodzi o to, jak my z nich korzystamy. My dorośli, dzieci, co tam możemy znaleźć i też jaki mamy wysoki poziom świadomości tego, co możemy tam zobaczyć, co zawiera aplikacja. My jako jeden z większych problemów widzieliśmy to, że często dorośli decydują się na instalację albo na pozwolenie dzieciom na korzystanie z aplikacji, która na przykład nie jest w ogóle dostosowana do wieku dziecka i nawet w regulaminie czy w polityce prywatności można znaleźć informację, że załóżmy tak na przykładzie aplikacji społecznościowych. Większość z tych aplikacji jest dozwolona dla dzieci, dla osób powyżej 13 roku życia. rodzice często nie mają tej świadomości i pozwalają na przykład 9-latkom instalować sobie aplikacje. Chodzi mi tu głównie o takie te najbardziej znane, najbardziej popularne wśród dzieci i młodzieży. A jeżeli w regulaminie mamy taki zapis, że dziecko powinno być starsze, no to oczywiście raczej nie obniżałaby tej granicy, bo to znaczy, że coś tam jest w niej, z czym dziecko młodsze nie powinno mieć kontaktu, bo może nie zrozumieć, może to też stwarzać jakieś zagrożenie dla niego. Więc jeśli chodzi o to, jakie informacje albo jakie niebezpieczeństwa mogą na nas czekać w aplikacjach, to często, albo potencjalne niebezpieczeństwa, to często można te informacje znaleźć w regulaminie albo w polityce prywatności.
A czyli chodzi o to, żeby rodzice jednak bardziej zwracali uwagę, co kryje się pod daną aplikacją, czyli wczytywali się, mówiąc krótko, ale też z raportu wynika, że coraz mniejsze dzieci radzą sobie z instalowaniem aplikacji, robią to intuicyjnie, nie umiejąc jeszcze czytać. To trochę przerażające. Czy te aplikacje są właśnie w ten sposób robione, żeby dzieci miały, te młodsze dzieci, dostęp, żeby były już, po prostu mówiąc krótko, wychowywane na to, żeby stać się, no, czasami nawet niewolnikiem takiej aplikacji, bo też w raporcie o takich rzeczach państwo piszą.
To znaczy, myślę, że twórcy aplikacji nie mają nic złego na myśli, tworząc aplikację. Chodzi o to, żeby ona była intuicyjna dla wszystkich, a teraz coraz młodsze dzieci korzystają z aplikacji, ponieważ one się wychowywały tak jakby z telefonem w ręku, już się urodziły i od dziecka korzystają z takich urządzeń, więc dla nich korzystanie z iPada czy z telefonu czy instalacja aplikacji nie jest żadnym problemem ani niczym dziwnym. Czasami też na pewno sami spotykają się Państwo z sytuacjami, kiedy dziecko młodsze jest w stanie nam pomóc z jakimś problemem technicznym w telefonie, chociażby w smartfonie. Więc myślę, że tutaj nie zrzucałabym winy całej na branżę, na twórców aplikacji, ponieważ to po prostu ma być to narzędzie intuicyjne dla wszystkich i każdy powinien z niego w łatwy sposób i przyjemny móc korzystać. Jeśli chodzi o małe dzieci, no to one często w aplikacjach pojawia się taki problem, że musimy dostosować albo jest wymagane dostosowanie naszego dnia, naszego rytmu dnia do aplikacji. Dostajemy powiadomienia różne, jeśli chodzi na przykład o gry, to dostajemy powiadomienia, że powinniśmy skorzystać teraz, bo jak teraz zagramy w grę, to dostaniemy jakieś dodatkowe punkty, co oczywiście może tworzyć różne niebezpieczne sytuacje pod takim względem, że po prostu mogą powodować jakieś zachowania uzależniające.
No właśnie dlatego użyłam tutaj słowa niewolnikiem, bo jesteśmy cały czas w takiej gotowości, tak? Czekamy na powiadomienie, czekamy na sygnał i ta aplikacja nam towarzyszy właściwie od przebudzenia do zaśnięcia.
Tak, zgadza się, ale myślę, że to dorośli i dzieci, to ten problem chyba jest akurat taki gdzieś tam w tych grupach wiekowych różny i na wysokim poziomie. Myślę, że po prostu już tak nasze życie wygląda i tak jakoś je ułożyliśmy, że po prostu te aplikacje nam towarzyszą jak najczęściej. Myślę, że ważne jest to, żeby wspólnie z dzieckiem przede wszystkim ustalić reguły korzystania z aplikacji i ustalić czas korzystania z aplikacji, ale ważnym aspektem jest to, żeby zrobić to razem, żeby dziecko nie miało poczucia, że ktoś mu narzuca to i że to jest jakaś forma zakazu lub nakazu, tylko że usiedliśmy wspólnie, tak ustaliliśmy i to jest nasza decyzja i myślę, że dziecku jest łatwiej się z tym zgodzić.
Jakie aplikacje państwo brali pod uwagę? No bo mamy setki aplikacji, trzeba było się pewnie skoncentrować na jakiejś grupie. Jak dokonaliście tego wyboru?
To znaczy wybór był podyktowany tym, co my widzimy w zgłoszeniach w zespole dyżurnet.pl, który zajmuje się nielegalnymi i szkodliwymi treściami w internecie. I często zgłoszenia były z aplikacji, właściwie z serwisów społecznościowych lub z jakichś portali lub forum gamingowych lub po prostu z aplikacji, która jest grą. I często tam się zdarzały jakieś nadużycia, propagowanie treści szkodliwych lub udostępnianie treści szkodliwych, więc tym było głównie podyktowany nasz wybór aplikacji.
A te treści szkodliwe, co pani ma na myśli?
To są na przykład treści takie, które nie są nielegalne, ale wzbudzają w jakiś sposób negatywne emocje u odbiorcy. Czyli może to na przykład mogą być treści drastyczne, mogą to być treści tak zwane hejtujące, czyli opierające się na jakichś negatywnych komentarzach. Szkodliwą treścią może też być propagowanie nadmiernego dbania o swój wygląd, też pokazywanie nieprawdziwych, przerobionych zdjęć czy materiałów na serwisach społecznościowych, co też oczywiście naszym zdaniem jest jakąś formą materiałów szkodliwych, gdyż pokazuje dzieciom jakiś nieprawdziwy świat, do którego one dążą i myślą, że to tak wygląda życie, że tak ta osoba wygląda naprawdę, a się okazuje, że te zdjęcia tak naprawdę są poprzerabiane w każdy możliwy sposób właściwie.
A w jaki sposób to badanie przebiegało? Mieli państwo jakiś określony schemat, którym się posługiwali? Konkretny uczestnik czy uczestnicy? uczestnicy, grupa brała udział w badaniu?
Znaczy, niestety badanie nie było przeprowadzone na grupie młodych osób, ale to mamy w planach może na przyszłość. Badanie wyglądało tak, że najpierw zostały przebadane aplikacje pod względem takim, co użytkownik może tam znaleźć i zobaczyć sam z siebie, tak jakby z tego user experience tak zwanego, i co może przeczytać w regulaminach i w polityce prywatności, jakie są zawarte informacje, bo nie oszukujmy się, większość z nas tego nie robi, ponieważ są to obszerne dokumenty pisane językiem trudnym co najmniej. I ogólnie ten aspekt polegał na zapoznaniu się z tym, co w aplikacji możemy znaleźć, czy jak łatwo możemy dojść do na przykład materiałów erotycznych czy pornograficznych, czy są na przykład jakieś filtry dla osób, które są zaznaczone jako osoby poniżej 18 roku życia. Więc ten poziom badania miał na celu takie sprawdzenie, jak użytkownik się porusza po aplikacji i co może tam znaleźć i z jaką łatwością lub też trudnością i jakie na przykład ma dostępne filtry, jakie zabezpieczenia. Drugim aspektem, poziomem badania było sprawdzenie bardziej pod kątem technicznym tego, jakie na przykład informacje zbiera o nas aplikacja i do jakich rzeczy na naszym urządzeniu uzyskuje dostęp.
A czy mamy w ogóle świadomość, jakie dane zbiera na nasz temat aplikacja? Bo jesteśmy dość, powiedziałabym, tacy ufni, siadając do komputera, włączając jakąś aplikację.
To znaczy, teoretycznie powinniśmy mieć świadomość, ponieważ wszystkie te informacje są zawarte w regulaminie lub w polityce prywatności aplikacji, więc powinniśmy mieć świadomość, gdybyśmy przeczytali i gdybyśmy przeczytali ze zrozumieniem, no bo tak jak już wspomniałam, te dokumenty są pisane bardzo trudnym językiem i bardzo też męczącym pewnie dla większości do czytania, ale teoretycznie właściwie właściciele, administratorzy aplikacji nie robią nic złego, ponieważ wszystkie te informacje zawierają w tych dokumentach i powinniśmy o tym wiedzieć, jeśli się zapoznaliśmy, jeśli odkliknęliśmy ten znaczek, że zapoznaliśmy się z regulaminem, no to powinniśmy mieć tego świadomość.
Ale wracam jeszcze do pytania, co to są za dane? Czy to są dane wrażliwe? Bo ja rozumiem, że to zależy wszystko od tego, co my umieścimy, tak?
Tak, to zależy, co umieścimy, do kogo napiszemy, czy też na jakie dostępy udzielimy zgody, ale w większości aplikacji jest to na przykład lokalizacja, dane o lokalizacji urządzenia, co myślę, że jest to daną wrażliwą, gdyż osoba jakaś niepowołana, która uzyska do tego dostęp, może nam zagrażać, tak? I takie informacje nie powinny wypływać, ponieważ normalnie byśmy nie udostępniamy takich informacji obcym osobom na ulicy, gdzie jesteśmy, co robimy, z kim jesteśmy, gdzie spędzamy czas i co lubimy, wszystkie nasze poglądy.
I w taki sposób profiluje się użytkownika internetu, do którego docierają określone treści, a także jakieś oferty marketingowe, tak?
Tak, więc głównie chodzi, tak jak pani powiedziała, o to, żeby profilować użytkownika, żeby wysyłać mu reklamy i proponować produkty marketingowe do zakupu właściwie.
Wydaje się, że my to wszystko wiemy, że gdzieś taka czujność jednak w nas jest, ale mimo wszystko, nie wiem, czy to też badanie obejmowało, ulegamy takiemu torowaniu, tak bym to nazwała, i gdzieś na naszą podświadomość działają wszelkiego rodzaju rzeczy, które przy okazji używania aplikacji się pojawiają.
Tak, na pewno, jak najbardziej. My tego w badaniu tak naprawdę nie ujęliśmy, ale tak z psychologicznego punktu widzenia myślę, że tak, że klikamy i nawet się nie zastanawiamy często, bo nawet nie mamy świadomości, że coś jest przekazem tak naprawdę marketingowym albo ma na celu sprofilowanie użytkownika, tylko myślimy, że klikamy coś, co nam się podoba i nas interesuje, a jest to sprofilowana reklama lub przekaz specjalnie pod nasze potrzeby czy nasze upodobania.
Bardzo trzeba uważać. Aplikacje mobilne, czy nasze dzieci są bezpieczne? Taki raport państwo przygotowali. Pani Oliwia Chojnacka jest współautorką tegoż raportu. Naukowa i akademicka sieć komputerowa przygotowała ten raport. Myślę sobie, że również my sami dorośli możemy sobie zadać takie pytanie, czy jesteśmy bezpieczni. Oczywiście to jest inny rodzaj bezpieczeństwa, bo inna jest też nasza świadomość. Dla innych obszarów to bezpieczeństwo po prostu jest istotne.
Tak, zgadzam się jak najbardziej i myślę, że kluczowa jest tu świadomość po prostu zagrożeń i tego, co robimy w internecie i jakie to ma odzwierciedlenie w tym, co dostajemy w aplikacji.
Dziękuję bardzo. Ten raport jest dostępny, tak, darmowo dla wszystkich. Można sobie poczytać tak. O Państwa wnioskach. Dobrze, w takim razie w sieci aplikacje mobilne, czy nasze dzieci są bezpieczne? Jeszcze raz powtórzę tytuł raportu. Bardzo dziękuję Pani za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Julii Baranowskiej dziękuję za realizację programu. Iwona Damska, do usłyszenia.
Świat się zmienia. To był podcast Radia Gdańsk. Więcej na radiogdańsk.pl.